Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
To już ustaliliśmy, żeby dobrze mieszkać, trzeba mieć ciepło, a że można mieć ciepło i bardzo tak wykwintnie.
Wykwintnie, dokładnie.
Elegancko. Na poziomie, nawet fantazyjnie, co? Szalenie.
Szalenie fantazyjnie albo nieprawdopodobnie nowocześnie. I mowa tutaj o kaloryferach, o grzejnikach i zaraz do tego dojdziemy. W studiu architekt pani Joanna Gostkowska-Białek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek, kiedy mamy możliwość podjęcia decyzji, albo budując dom, czy też kupując mieszkanie nowe, mamy możliwość decyzji, jakie ogrzewanie. No i teraz, dlaczego to jest ważne? Jakie ogrzewanie? Podłogowe czy takie ścienne? Tak, zacznijmy od takich właśnie poważnych, technicznych spraw.
Możliwość wyboru takich decyzji zazwyczaj jest możliwa przy budowie domu, ponieważ jeżeli kupujemy gotowe mieszkanie od dewelopera, nie mamy za bardzo na to wpływu. Chyba, że akurat taki deweloper nam gwarantuje możliwość wyboru lub też po prostu szerokie możliwości, czyli na przykład i ogrzewanie wodne, i podłogowe, i standardowe ogrzewanie naścienne. Zawsze, jeżeli mamy możliwość ingerencji w to, czyli najczęściej jest to etap projektowania własnego domu. Najczęściej to polecam przemyśleć sprawę, ponieważ później właściwie jest już, zaczyna być niemożliwe to, żeby móc wprowadzać zmiany. Na przykład głównie to się tyczy ogrzewania właśnie wodnego, podłogowego, no bo może też być mata elektryczna grzewcza i tutaj nie ma żadnego problemu. Albo też grzejników kanałowych, ponieważ to wymaga zupełnie innej konstrukcji stropu. Musimy pomyśleć o tym, jaka jest wysokość tego stropu, jaka jest wysokość wylewki, jeszcze myśleć też o ociepleniu i o izolacji termicznej. Tak więc tutaj, jeżeli mówimy o domu, to można ingerować w to. Natomiast przy kupnie mieszkania z rynku wtórnego, czy też od dewelopera, często mamy to, co zastaniemy. No i w tym momencie możemy oczywiście sobie pomagać właśnie tutaj wyborem tych grzejników dekoracyjnych, czy też możliwością dodania maty elektrycznej. I tutaj możemy w jednej i drugiej wersji oczywiście możemy sobie, że tak powiem, poszaleć, jeżeli chodzi o design, natomiast technicznie to są rzeczy, które szybko należy, o których szybko należy myśleć.
No to teraz, jeśli mamy możliwość jednak wyboru wpływania na to, to jakie ogrzewanie? Podłogowe czy ścienne? Wyższość jednego nad drugim.
Myślę, że warto przemyśleć i jedną opcję, i drugą, a najlepiej, najbardziej komfortowa sytuacja to jest taka, kiedy możemy sobie pozwolić na taki miks tego ogrzewania, ponieważ ogrzewania podłogowego, skupmy się teraz na wodnym, nie polecam jako jedynego ogrzewania na przykład w domu, ponieważ...
A wodne, to wytłumaczmy to jest, słuchaczom, to jest, można centralne ogrzewanie pod
tak,
to podłączyć.
Ono tak? jest podłączone właśnie do tego całego systemu ciepłej wody, która ogrzewa nam grzejniki, czyli musimy właśnie dlatego, tak jak mówiłam, na etapie projektowania to wszystko przewidzieć, ponieważ musimy mieć odpowiednie parametry wejścia i wyjścia tej wody. To musi być temperatura, ciśnienie, ilość i tak dalej. No i tutaj też te rurki, które sobie tak rozkładamy. Najczęściej jest to ogrzewanie w łazienkach, nam się kojarzy ogrzewanie wodne.
Ono może być, kafelkami.
Tak, ono może być tak naprawdę wszędzie, czyli w salonie, w kuchni, w korytarzu. To jest świetna sprawa. Natomiast ono zajmuje nam no co najmniej kilka centymetrów. Więc musimy o tym czym prędzej pomyśleć, inaczej będziemy mieli różnicę w wysokości posadzki, bądź też nie będzie to za bardzo możliwe do wykonania. No i tutaj, jeżeli mówimy o takim ogrzewaniu wodnym, podłogowym, to jest ono przyjemne bardzo. Sprawdza się między innymi w wysokich pomieszczeniach. Jeżeli mamy na przykład mieszkanie z antresolą, czy wysoką po prostu, no, strop mamy wysoko, to nam to ciepło, wiadomo, że całe powietrze ciepłe wędruje nam do góry pomieszczenia, więc tutaj nie mamy takiej sytuacji, że przy podłodze jest nam zimno i nie czujemy komfortu ze względu na same grzejniki naścienne. Mhm. Możemy sobie to jeszcze dogrzać bardzo przyjemnie ogrzewaniem podłogowym. Jest też, były takie badania robione, że prawdopodobnie taka inwestycja jest w stanie się zwrócić w dłuższym okresie czasu, ponieważ wysokość wyjścia, ta wyjściowa temperatura może być o około 2 stopnie mniejsza. jeżeli chodzi właśnie o to ogrzewanie.
Czyli oszczędzamy.
Tak, i w tym momencie jakiś tam procent w przeciągu roku, dwóch czy kilku możemy oszczędzić, ale od razu nadmienię, że ważne jest to, żeby nie przesadzić z takim ogrzewaniem, ponieważ jeżeli nastawimy sobie zbyt wysoką temperaturę, to jest to najzwyczajniej niezdrowe dla nas, tak? Mamy problemy
z krążeniem,
jest to po prostu nieprzyjemne. Też jest kwestia czasami poruszana tematu alergików, ponieważ gdzieś nam to powietrze ciepłe unosi się łącznie z kurzem i brudem. No ale z drugiej strony grzejniki takie standardowe, panelowe, które też pełnią funkcję konwekcji, no to one nam to powietrze podnoszą. Ono też jest suche i nie jest najczystsze, ale to się gdzieś tam kłębi, że tak powiem, zazwyczaj przy oknach.
A w sypialni? Czy warto takie ogrzewanie w sypialni, czy może sypialnie, jeżeli mamy możliwość jednak tego ogrzewania mieszanego sobie podarować i tutaj jakieś takie bardziej tradycyjne?
W sypialnia, pokój czy salon, to są sprawy tak naprawdę gustów i tego, czy lubimy, żeby nam było ciepło i w jaki sposób. Uważam, że ogrzewanie podłogowe bardzo się na przykład sprawdza w wiatrołapach i w korytarzach. Nie mamy czasami tam miejsca na powieszenie grzejnika, a powinien on się tam znaleźć, bo wszystko jest gdzieś tam, powiedzmy, że tak powiem, obstawione szafami, różnymi regałami. W tej sytuacji takie ogrzewanie wodne pozwala też na to, że ta posadzka nam schnie, nie tworzą się jakieś wilgotne, no powiedzmy, kałuże czy mokre strefy.
A rodzaj nawierzchni, jaki jest nad tym ogrzewaniem?
Panele,
podłoga, deski, płyty?
Panuje jeszcze cały czas taka teoria czy przekonanie, że najlepsze są gresy czy po prostu terakota.
Kamień.
Jest to błędne. W takim sensie, że dla nas na plus, dla nas jest taki plus, że tak naprawdę możemy już położyć wszystko. To wszystko zależy od tego, żeby najpierw z instalatorem omawiamy, jaki to będzie materiał. Trzeba to wcześniej wiedzieć, ale tak naprawdę możemy położyć wszystko, ponieważ termostatem możemy sobie ustawić parametry tej podłogi, żeby ona też nie była na przykład za wysoka w sytuacji, kiedy kładziemy drewno. Bez problemu możemy położyć podłogę drewnianą. Najlepiej, żeby to była podłoga warstwowa, dlatego że ona nam nie będzie się tak ściągać i rozciągać, czyli element, który ma nie za dużą sprężystość. Natomiast jeżeli chodzi o przewodzenie ciepła, to muszą być materiały, które nie są izolatorami, więc w tym momencie grube drewno nam troszeczkę odpada. Natomiast zarówno gres, jak i podłoga warstwowa,
panele, bo bardzo popularne.
Tak, nie ma żadnego problemu. Panele, czy teraz bardzo popularne podłogi winylowe, które nam konkurują z panelami, myślę, że za parę lat już jakby bardziej ten rynek przejmą. Absolutnie nie ma żadnego problemu. Trzeba to po prostu wszystko wcześniej przewidzieć, żeby ułożenie tych rurek od ogrzewania było odpowiednie, jeżeli na przykład właśnie mamy taką podłogę drewnianą, żeby nie było jakichś elementów przesuszenia, czy jakiś zbyt, żeby w pewnych miejscach nie był ten materiał narażony na jakieś problemy. No i też warto nawet pomyśleć o tym, jaki ma być układ mebli, no bo nie ma sensu kłaść ogrzewania podłogowego pod kuchnią, czy w jakiejś szafie gospodarczej i temu podobnych rzeczach.
A co z kanałowym ogrzewaniem? Bo to też takie rzadko spotykane u nas, a fajne.
Rzadko spotykane, raczej spotykane w domach, jeśli w ogóle. Częściej możemy spotkać ogrzewanie kanałowe, myślę, że w biurach, w jakichś takich budynkach użyteczności publicznej, bo to jest w sytuacjach, w których mamy duże przeszklenia.
To jeszcze powiedzmy słuchaczom, na czym polega to kanałowe,
mówię,
żeby mogli sobie w głowie wyobrazić.
Tak. Ogrzewanie kanałowe to jest właściwie w skrócie można powiedzieć grzejnik w podłodze.
Czyli, ale nie mylić z tymi rurkami,
tak,
pod
nie
całą
mylić. Jest
podłogą.
Ten grzejnik po prostu jest, można powiedzieć, wmontowany w podłogę, czyli on widzimy tylko taki ruszt, czy właściwie kratownicę, która jest zlicowana z podłogą. Ona jest zazwyczaj aluminiowa, stalowa, czy może być nawet drewniana, a pod spodem mamy taką, można powiedzieć, rynnę prostopadłą ścienną z grzejnikiem, z której wydobywa się ciepło. To jeszcze musi być odpowiednio zaizolowane. Musimy właśnie mieć możliwość zainstalowania takiego grzejnika, bo on ma powiedzmy 15-20 cm głębokości. Jakieś tam jeszcze elementy instalacyjne. Czasami jest też z wiatrakiem, więc może fajnie nam nawiewa to ciepłe powietrze. A nawet latem można tak sobie ustawić termostat, bo są bardzo zaawansowane techniki, że nam zimnym powietrzem trochę wieje. Nie jest to coś takiego jak klimatyzator, natomiast może pełnić w jakimś sensie funkcję taką ochładzającą. Jest to bardzo przydatne w sytuacjach, kiedy mamy duże przeszklenia. Na przykład mamy witrynę szklaną. Albo w domach to najczęściej jest jakieś wyjście tarasowe, przeszklenie duże, czy okna do podłogi. No w tym momencie możemy albo gdzieś zamontować grzejnik naścienny, który nam czasami przeszkadza, bo chcielibyśmy mieć jakieś fajną aranżację okna, zasłony, rolety i to nas denerwuje. Mogą być też niskie grzejniki, takie typowe 30-40 cm wysokości. One się dobrze sprawdzają pod niskimi oknami. Są oczywiście o wiele tańsze. No ale jeżeli możemy sobie pozwolić, to taki grzejnik kanałowy jest jak najbardziej wskazany. Tak jak mówię.
Nie zabiera przestrzeni, to też pięknie wygląda.
Bardzo fajnie to wygląda. Jest to około 30 cm od takiego okna posadowione. Wygląda to wspaniale, ładnie nam grzeje. Nie mamy tej kurtyny takiej zimnej w postaci...
A cenowo?
No cenowo to jest jednak rozwiązanie... No nie wiem, czy to nazwać słowo luksusowe, no ale takie droższe. Tak, no bo to jest cała instalacja.
Widełkach możemy się zamknąć.
Tutaj no tutaj właściwie to nie kończy się to właściwie na
górnym,
jednym.
Tak,
oczywiście na górnym pułapie też nie, ale nie kończy się to często na jednym grzejniku, tylko na przykład na całym systemie. No na pewno jest to kilka tysięcy złotych, tak? I w zależności od tego, jak bardzo on jest nowoczesny i ile on ma funkcji, bo tutaj mówimy jeszcze o tym możliwości sterowania, o osobnej instalacji sterującej. To wszystko nam podraża. Tak jak grzejnik dekoracyjny też może być nawet w markecie tanio, a może być grzejnik zrobiony na zamówienie przez projektanta z wybranych materiałów, więc on też to jest kilka tysięcy złotych, taki grzejnik kosztuje.
A wracając do ogrzewania podłogowego, wodnego, bo tutaj pani mówiła, że najlepiej decydować się, kiedy mamy możliwość na samym początku jakby budowy, ale weźmy pod uwagę takie stare mieszkania z drugiej ręki, z lat, nie wiem, 70. Czy tutaj można też coś pokombinować, jeżeli nie ma sezonu grzewczego, mamy 2 miesiące wakacji ciepłych, letnich, kiedy możemy coś zmienić tutaj w tej materii, czy możemy taki wodny podłączyć do podłogowego.
Właściwie nie ma na to zbytnich szans, żeby zrobić wodne ogrzewanie podłogowe w tym momencie, ale nic straconego. Są całe systemy mat grzewczych, elektrycznych. To jest tak właściwie kabel o szerokości, taka mata z kablami o szerokości 50 cm i sobie kupujemy to, że tak powiem, na metry bieżące. Układamy w warstwie posadzki, w kleju, na przykład w łazienkach. To jest lubiane bardzo. To jest bardzo po prostu przyjemne. I nie ma żadnego problemu, żeby taką matę położyć w łazienkach. Są nawet takie możliwości, żeby zazbroić taką matą ścianę i może nam grzać ściana. Możemy sobie tam zamontować jakieś kołeczki i grzać, ogrzewać sobie, suszyć nasze ręczniki. To jest taki patent, na który też gdzieś tam niedawno nie usłyszałam i nawet chciałam gdzieś u siebie w projektach zaproponować. Nie zawsze mamy możliwość takiego grzejnika wieszać albo może nie chcemy podejść do tego tradycyjnie. Ale też wiem, że te maty elektryczne, to nie tylko można je wklejać w warstwę kleju pod gresem, ale one są też w takich foliach i właściwie można je kłaść ewentualnie pod panelami czy podłogą warstwową. Także jeżeli chcemy, to nic straconego. Dodam tylko, że nie możemy oprzeć się tylko i wyłącznie na takim ogrzewaniu. Po pierwsze, nie jest to najtańsze, ponieważ to jest elektryczne.
I prądożerne, jednym słowem.
A po drugie, nie spełni to nam do końca funkcji takiego ogrzewania tradycyjnego. Więc przy elektrycznym zawsze grzejniki na ścianach.
Wyszliśmy od rodzajów ogrzewania, wyszliśmy od tego, jak można dogrzać nasze mieszkanie, ale już kaloryfery pojawiły się na końcu naszej rozmowy i one będą jakby tematem, który powróci już po godzinie 13:30.
Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
Przypomnijmy, naszym gościem jest pani Joanna Gostkowska-Białek, architekt. Pani Joanno, nasi słuchacze też zadają pytania i w zasadzie te dwa SMS-y nawiązują do ogrzewania na podczerwień. Pani Krystyna pyta, jak kształtują się koszty takiego ogrzewania, ale myślę, że częściowo odpowiada pan Bartłomiej z Gdyni, który pisze, że zaryzykował i w swoim domu takie ogrzewanie właśnie zamontował na podczerwień, zamontowane w suficie i pod posadzką. Ogrzewanie się sprawdza, rachunki niższe za prąd, no i nie ma żadnych rurek i grzejników, a i koszt inwestycji mniejszy niż standardowe ogrzewanie.
To i jeszcze dodam SMS od pana Wojciecha a propos ogrzewania podłogowego. Po odpowiednim ustawieniu temperatury powinno być ledwo wyczuwalne dla odczucia stojąc boso. Ja w domku 150 metrów mam na parterze podłogowe, na poddaszu w ścianie kolankowego płaszczyznowe. Jestem zadowolony z kosztów utrzymania ciepła. Roczny koszt to 1,5 tony węgla dobrej jakości. Dodam, że w instalację włączyłem bufor 1000 litrów. W piecu pali się około 3 godzin na dobę, a stała temperatura w domu jak przy ogrzewaniu gazowym.
Niesamowite.
Prawda? Tyle tak. Fajnych podpowiedzi. Ale wracając...
To podczerwień na początek.
Podczerwień. To chyba nie jest takie popularne. Jeszcze to jakaś nowość, bo też ja powiem szczerze, że od słuchacza się teraz dowiedziałam o tym.
Tak, to jest alternatywa ogrzewania takiej maty elektrycznej. Właściwie działa to podobnie jak sauna na podczerwień. Nie widzimy tego materiału, on jest gdzieś tam zazbrojony w ścianach, u pana jest w suficie, więc absolutnie można z tego korzystać. Co do cen w czasie długości użytkowania, no to tutaj opieram się na tym, co słuchacz napisał, ponieważ... Nie przerobiłam pod tym względem tego tematu.
Mhm. Ale to jest zdrowe, bo od razu kojarzy się, że jeśli są jakieś promieniowanie, to miejmy nadzieję, że wszystko w porządku.
Myślę, że tak.
Jest to jakaś alternatywa, jakaś nowość. Zobaczymy, pewnie za jakiś czas stanie się popularna, ale my wróćmy do kaloryferów, które pewnie większości z nas kojarzą się z tymi tradycyjnymi,
żelibne,
które... Nawiasem mówiąc, są w tej chwili bardzo, bardzo modne i wracają z impetem. Ale są też takie, które wyglądają jak małe dzieła sztuki.
Tak, a wracając do jeszcze tych grzejników żeliwnych, absolutnie jest to trend, który się bardzo, bardzo podoba. Co więcej, to nie są tanie grzejniki. Grzejniki żeliwne, czyli inaczej można powiedzieć, no tak, te, które nam się kojarzą ze starymi grzejnikami, które kiedyś mieliśmy, nazwijmy to w starszym budownictwie. Dzisiaj można nie tylko sobie swój własny grzejnik żeliwny odświeżyć, dać do renowacji, odmalować. Są firmy, które się tym zajmują. Efekt jest piorunujący, naprawdę wspaniały. A jeżeli chcemy, to oczywiście możemy sobie takie grzejniki zakupić. Nie ukrywam, że jest to droga sprawa, bardzo droga. Materiał jest drogi, ale też po prostu sam ten grzejnik sporo kosztuje. Mogą one mieć ornamenty. Są naprawdę takie grzejniki, które mają piękne detale. Można nawet sobie zamówić na indywidualne życzenie grzejnik. Może być z logiem firmy, może być z jakimś wzorem.
Wzory kaszubskie słyszałam, jest, że też są firma, modne na Pomorzu.
Tak,
zwłaszcza.
Jest firma bardzo prężna pod Gdańskiem. Produkująca grzejniki i właśnie tam można zakupić taki grzejnik żeliwny.
Bo praktycznie w tych żeliwnych kiedyś to było to, że one w zależności od potrzeby miały określoną długość i swoją sprawność, prawda?
Dzisiaj też tak jest, że kupujemy na te żebra. Dodajemy sobie tych żeber, ile potrzebujemy. One mogą być niskie, możemy sobie nawet na nich usiąść, mogą pełnić formę ławeczki, mogą być wysokie. Mogą być wysokie i wąskie. Jeżeli na przykład nie mamy możliwości albo nie chcemy mieć długiego grzejnika, który przyciężko wygląda pod oknem, możemy zmienić jego proporcje i te żebra mieć wysokie, a grzejnik bardzo wąski. Jest to absolutnie od paru lat popularne, bardzo lubiane. To taki wprowadza klimat trochę taki loftowy. Jest to absolutnie fajne, nawet w takim wnętrzu nowoczesnym. Myślę, że on przełamuje taki standard i jest absolutnie ciekawą dekoracją.
No to większość bloków z lat 70. Tych szaf takich wielkich, które znamy i z Zaspy, i z Moreny, i z wielu, wielu innych dzielnic Trójmiasta, ma takie stare, żeliwne grzejniki. Ja się zastanawiam, czy teraz nie żałują te osoby, które wymieniły na te takie bardziej nowoczesne.
Tak, klienci wyrzucają, wręcz skupują takie grzejniki gdzieś tam w sensie skupują, dają do skupu, a tak jak wspominałam, można je pięknie odnowić i co więcej, one są, jakby one nie są konwekcyjnymi grzejnikami, czyli nam nie dmuchają powietrzem, one bardziej promieniują tym powietrzem i szczerze mówiąc, niejednokrotnie jest to przyjemniejsze i lepsze dla zdrowia. Powietrze nie jest takie suche i gdzieś to stale nam to ciepło dodaje.
No to z czego wynika to, że zachłysnęliśmy się nową technologią i w pewnym momencie wszyscy wymienili na konwektory?
Bo konwektory po prostu, to jest szybki efekt, ponieważ one szybko nam się nagrzewają, mocno nam tym powietrzem ciepłym grzeją, natomiast też niestety szybko się chłodzą. Poza tym grzejniki żeliwne jeszcze niedawno były wizualnie ciężkie i ogólnie ciężkie. W sensie, że zawsze chcemy gdzieś gonić za nowoczesnością, za modą i chodzi o to, żeby ten grzejnik był jak najbardziej minimalistyczny. Tak było do niedawna. Bardzo dużo osób zdejmuje sobie grzejniki ze ścian, uważając, że są brzydkie, że ich nie potrzebują, że sobie jakoś bez nich poradzą, ponieważ przeszkadza im to w ustawieniu mebli, w ułożeniu zasłon czy wszelkich innych spraw, a później się zaczyna problem, zaczynają się problemy
z grzybem na przykład, tak. Szczególnie tam, gdzie mamy okna, parapety.
Absolutnie, zaczynają nam się parować szyby, zaczyna nam się gdzieś tam ten grzyb
wilgoć
zdawać,
gromadzić.
Zaczynamy się czuć nieprzyjemnie i to jest efektem tego myślenia, że grzejnik to jest, że poradzimy sobie bez niego. Prawda jest taka, że żaden deweloper czy projektant na etapie projektowania domu nie da nam zbyt wielu grzejników, jeżeli nie jest to konieczne, więc są na to normy i po prostu powinniśmy się ich trzymać. A kończąc właśnie sprawę tych żeliwnych grzejników, no to takie, zawsze tak jest. To nam się kojarzyło z czymś starszym, z czymś już niemodnym, więc odeszło. Chcieliśmy mieć jak najbardziej płaskie, nowoczesne grzejniki, których prawie nie widać mieliśmy. Już nam się to trochę opatrzyło. Szukamy teraz nowych rozwiązań. I to zawsze będzie tak będzie się rynek i gusta kształtowały, że zawsze będzie tak to do nas powracać i odchodzić.
I teraz te nowoczesne, te piękne grzejniki, kaloryfery, które kiedy się na nie spojrzy, w ogóle nie widać, że to jest jakiś kaloryfer. Co mamy do wyboru?
Mamy do wyboru całą masę grzejników, tak jak tutaj już wspomnieliśmy raz, możemy sobie nawet taki grzejnik zaprojektować. Albo na podstawie naszej koncepcji, albo na podstawie koncepcji projektanta można grzejnik wykonać. I tutaj naprawdę ogranicza nas właściwie tylko wyobraźnia, no i oczywiście technologia, bo one muszą odpowiednio działać, muszą mieć odpowiednie parametry. Ale w sytuacji, właściwie już teraz nawet najbardziej trudne wnętrze nie... Zawsze możemy sprostać temu wnętrzu i zawsze się znajdzie grzejnik na rynku taki, który nam w to miejsce się nada pod względem wielkości, designu i standardów.
Grzejnik jak lustro.
Grzejnik jak lustro, grzejnik jak obraz, grzejnik z fototapetą, grzejnik z własnym zdjęciem nadrukowanym.
Och.
Na przykład, są też amatorzy
takich rozwiązań. Dla kogoś, kto bardzo siebie lubi oglądać.
Albo za kimś
narcyz, tęskni. Pan narcyz.
Albo narcyz, to narcyz to lustro, wystarczy.
Lustro, okej. Okay.
Także absolutnie grzejniki wyglądają jak lustro. Stoją sobie na podłodze oparte o ścianę. Wygląda to absolutnie jak lustro. Świetnie to się sprawdza na przykład w korytarzach, w wiatrołapach. Możemy od razu mieć funkcję lustra. Są grzejniki, które wyglądają jak drabina. Ja osobiście uwielbiam włoski design. Świetna sprawa. Mogą one nam właśnie udawać bardzo dużo rzeczy. Są
Ale
grzejniki...
czy one udają, czy rzeczywiście też są na tyle masywne,
może
że można się,
gdzie
dzieci mogą się po nich wspinać?
No... Na pewno dzieci mogą się na nim wspinać. Zresztą oczywiście nie zupełnie
nie
do tego on służy, ale nic się najprawdopodobniej
ale
nie stanie.
Ale wyobraźnia dzieci
tak,
jest niezwykła.
Tak, ale najważniejsze też jest to, tutaj głównie to są grzejniki łazienkowe, żeby one były funkcjonalne, bo możemy połączyć ten design z funkcjonalnością.
I suszymy.
Bo właśnie o to chodzi, żeby suszyć na nim ręczniki. Mhm. To po to jest. Więc warto tutaj o tym pomyśleć. Mogą być grzejniki, które pełnią nam funkcję ścianki działowej. też świetna sprawa.
Bo ja widziałem taki grzejnik, który służył oczywiście do tego, żeby suszyć, ale co dziwne, nie był w pionie, tylko w poziomie. Wychodził tak jak suszarka taka tradycyjna, taka składana. I ja wiem, że trzeba mieć w łazience w tym momencie sporo miejsca, żeby taki grzejnik zamontować, ale on odstawał od ściany w formie takich rurek, na które można było wieszać pranie, przynajmniej o 70 centymetrów.
Absolutnie jest to możliwe. Po prostu wykonujemy konstrukcję i musimy to przemyśleć pod względem tego, jak ta woda będzie nam tam działać. Są też grzejniki, które cała instalacja jest w ścianie, a wystają nam relingi właściwie tylko ze ściany. Wygląda to, jakbyśmy mieli zwykłe relingi na ręcznik, a to jest element grzejący nam. Ten reling grzeje. Więc może być i w ten sposób.
Grzejnik też jak mebel, na którym można usiąść, stojący, tak, na nóżkach.
Tak, właśnie między innymi takie żeliwne powstały.
A dlaczego pani powiedziała, że się odchodzi już od tych płyt grzejnych, takich płaskich grzejników, takich...
Konwektorowych?
Nie. O takich klasycznych, wodnych jak najbardziej, tylko że bardziej w płaszczyźnie. Płaski.
Tutaj mi chodziło po prostu o to, że już przestaliśmy się bać tego, że grzejnik żeliwny sprawia dla nas wrażenie ciężkiego, ogromnego i jakiegoś takiego przytłaczającego. Zawsze, a jeżeli chodzi o cienkie grzejniki, no to zawsze będzie jakby pożądanym efektem, ponieważ no nie chcemy, żeby on nam zajmował zbyt wiele miejsca. Tutaj absolutnie nie odchodzimy od płaskich grzejników i zawsze płaski grzejnik będzie też droższy od grzejnika, który jest grubszy, ponieważ właśnie to jest pożądany efekt. Tak, musi być sprawniejszy, więc on jest inaczej skonstruowany. Ale chodziło mi tu o to, że nie przestało to być już główną zaletą, tak? Możemy sobie pozwolić na grzejnik, który jest większy, ale przykuwa naszą uwagę, bo kiedyś myśleliśmy o grzejnikach tak, że musimy je gdzieś ukryć. Więc nawet taki płaski grzejnik też poniekąd chcielibyśmy ukryć, tak? Nie chcemy, żeby on był naszym pierwszą rzeczą, która się rzuca w oczy, jak wchodzimy do mieszkania. A teraz może być odwrotna sytuacja. Grzejnik jest jedyną ozdobą, najważniejszą na przykład ozdobą w salonie. W salonie to jest niesamowita sprawa, jak można zarazić.
To za chwilę powrócimy do rozmowy na temat grzejników. Kończąc ten wątek, jednym z SMS-ów pamiętam, jak mój profesor od termodynamiki cierpiał, kiedy żona kazała mu wymienić grzejniki żeliwne na nowsze, a on najchętniej by je zostawił i pomalował na czarno. Radio Gdańsk. Przypomnijmy, naszym gościem jest pani Joanna Gostkowska-Białek, architekt, projektant wnętrz. W łazienkach zostajemy?
Zostajemy w łazienkach. To jeszcze pytanie, jeżeli kaloryfer, grzejnik w łazience, to najlepiej gdzie?
Taki grzejnik, jeżeli jest tylko wodny, to ma mniej obostrzeń, ponieważ jeżeli mamy grzejnik z grzałką elektryczną albo tylko elektryczny, nie powinien on się znaleźć w strefie wody, czyli nie powinien on się znaleźć przy wannie, nad wanną, obok prysznica, który jest otwarty. A jest tak, jeżeli mówimy ogólnie o grzejnikach, nie rozdzielając je w tym kierunku, to grzejnik na pewno nie powinien być bardzo blisko wentylacji, czyli kratki wentylacyjnej, gdzieś tam przy suficie wysoko, ponieważ on nam trochę to powietrze będzie wywiewał. Warto, żeby ten grzejnik był, to się najczęściej sprawdza gdzieś przy drzwiach wejściowych, nad pralką, w tego typu miejscach. Oczywiście czasami bardzo ciężko znaleźć miejsce w łazience na grzejnik, ale na szczęście mamy możliwości regulacji go co do szerokości, wysokości, żeby dobrać sobie odpowiednią moc, a nawet fajne są grzejniki w poziomie.
A jeśli chodzi o grzejniki, które na przykład możemy gdzieś na dole zamontować, to bardziej skupiamy się na podłogowym, czy to mogą być też takie grzejniki w łazience, jeśli nie ma miejsca, jeśli są łazienki ze skosami?
Oczywiście, jeżeli nie będzie innej sytuacji, to warto taki grzejnik mieć po prostu standardowy, konwekcyjny, ale no, w tym momencie już nie wysuszymy sobie tego ręcznika. Grzejniki typowe, tak zwane rurkowe, drabinkowe, to są grzejniki typowo do łazienek i one zazwyczaj zaczynają się na wysokości od 90 cm. Je montujemy do około 2 metrów, tak żeby nam było wygodnie sięgnąć. I to są typowo dedykowane grzejniki do łazienek. A jeżeli nie ma możliwości, no to robimy tak, jak możemy, prawda?
Iwonka, proszę.
Chciałam podpytać o modę związaną i Tomka też to interesowało, z kolorami grzejników. Jak to teraz wygląda?
Czy to ma jakieś znaczenie w ogóle?
Grzejniki występują właściwie w kolorach takich, jakie sobie zapragniemy. Większość producentów ma swoją własną paletę kolorów i wykończeń takich grzejników. To nie tylko jest paleta typu RAL, czyli ogólnoznana paleta kolorów, z której wybieramy sobie kolor takiego lakieru, ale równie dobrze one mogą być w kolorze antracyt, mogą być srebrne, mogą być z opiłkami, mogą być z brokatem nawet grzejniki, jeżeli chcemy.
Niczym karoseria samochodów.
Naprawdę, tak. Oczywiście, właśnie mogą być błyszczące i matowe. Jest naprawdę, tak jak mówimy, do wyboru, do koloru. Patrząc tak już pragmatycznie, jeżeli wybieramy grzejnik czarny, czy bardzo ciemny, czy właśnie w takiej emali antracytowej, one nam minimalnie gorzej grzeją, ponieważ mamy przez to stratę ciepła. Najbardziej...
Ważna,
czyli białe tradycyjne są najlepsze?
Białe są najlepsze, tak? Albo po prostu które nie mają żadnej emali, typowo chromowane grzejniki.
Niektórzy zabudowują kaloryfery, czy warto to robić?
Nigdy nie byłam tego zwolenniczką. Wynika to głównie z tego, że nie lubimy naszych kaloryferów, o czym mówiłam wcześniej. Wydają one nam się brzydkie. Jeżeli chcemy je, żeby znikły, że tak powiem, z naszych oczu, to możemy je na przykład pomalować w kolorze ściany. Dobrać sobie taki kolor z palety kolorów i pomalować w identyczny sposób. Jeżeli mówimy o zabudowywaniu grzejników, to ewentualnie grzejniki standardowe, a nie te konwekcyjne, bo one nam będą grzały w tą zabudowę i w efekcie nie będziemy mieli, nie będą spełniać swojej funkcji. Nie grzeją w okno, jest to, nie polecam.
Pani Joanna, dziękując za wizytę w studio, powiem tak, oby było zawsze ciepło i tanio.
Tak, i ładnie.
I ładnie przy okazji.
Dziękujemy
Joanna
bardzo.
Joanna Goskowska-Białek, architekt, projektant wnętrz, Iwona Wysocka, dziękujemy paniom.
Dziękujemy.
Radio Gdańsk za 6 minut, godzina 14.